To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Dzisiaj do rozmowy o GPS zaprosiłem doktora inżyniera Marcina Szołuchę z Wojskowej Akademii Technicznej, specjalistę w zakresie nawigacji satelitarnej i inżynierii satelitarnej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Czy trafił pan do naszej redakcji korzystając z nawigacji, czy bazując na własnej znajomości miasta?
Poniekąd trochę korzystałem z nawigacji z tego powodu, że akurat pod tym względem jest wygodna, jeżeli chodzi o czasy dojazdu. Natomiast topografia miasta jest mi dobrze znana.
Pytam, panie doktorze, między innymi dlatego, no bo coraz trudniej wyobrazić sobie przemieszczanie się po dużych miastach bez korzystania z nawigacji samochodowej. Niektórzy mogą nawet, no właściwie nie znać czasów, kiedy nawigacji nie było.
W sumie tak, z tego powodu, że systemy nawigacji satelitarnej towarzyszą nam już w zasadzie od 40 paru lat. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, że to nie istnieje. Natomiast w pewnym sensie możemy powiedzieć, że nie dość, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tej nawigacji, to w pewnym sensie również i uzależnieni. Wynika to z tego, że w sumie w takich systemach nawigacji satelitarnej to nie jest tylko i wyłącznie pojedynczy system pomiarowy. W nim są zawarte trzy podstawowe systemy, które określamy tak popularnie skrótem PNT, to jest, pochodzi od angielskich słów Position Navigation Time. No i o ile pozycja jest dla nas oczywiście zrozumiała, ponieważ jest to wskazanie współrzędnych, pod pojęciem nawigacji rozumiemy parametry ruchu, to znaczy prędkość, przyspieszenie. Natomiast ten ostatni, czyli czas, jest może trochę najmniej znany, a w sumie jest to takie serce systemów nawigacji satelitarnej. No i tutaj wymagałoby trochę komentarza z tego powodu, że tak, to uzależnienie, o którym mówiłem, w zasadzie kojarzy się z tym czasem, który jest zawarty w tych systemach. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale większość systemów transmisyjnych, które towarzyszą nam, chociażby transmisja właśnie ta telefonów komórkowych, czy każda inna, korzysta z pewnych rozwiązań technicznych. One w zasadzie polegają na tym, że w zasadzie my nie rozmawiamy na jednej częstotliwości, tylko bardzo często te systemy przełączają nas na różne częstotliwości. No i teraz wyobraźmy sobie, że żeby to było możliwe, czyli taki nadajnik i odbiornik w sumie mógł się dogadać, no to musi wiedzieć, kiedy ten przeskok częstotliwości nastąpi. Stąd też ta synchronizacja czasów pomiędzy właśnie systemami transmisyjnymi jest istotna. Natomiast właśnie te systemy nawigacji satelitarnej dostarczyły nam w zasadzie najbardziej ekonomicznego odniesienia czasowego, właśnie chociażby do takiego przełączania. Oczywiście nie jest to jedyny, związane to jest również z tym, że są systemy zapasowe, zegar atomowy, jakaś synchronizacja poprzez internet, natomiast oczywiście to jest najbardziej ekonomiczne. I to w tym zakresie można mówić o pewnym uzależnieniu. Natomiast oczywiście pozostaje jeszcze sprawa pozycji, no ale to jest już ogólnie znane możemy sobie wyobrazić czas, kiedy możemy się poruszać bez nawigacji satelitarnej, korzystając tylko powiedzmy z map. Natomiast ciężko jest to sobie w tej chwili wyobrazić.
Ale stare mapy, panie doktorze, jeszcze się przydadzą. Warto mieć gdzieś tam w samochodzie albo na półce.
No, z wielu powodów, chociażby jest to dzieło sztuki, nie oszukujmy się. Tego typu mapy są naprawdę pięknymi formami zawartej treści. Natomiast oczywiście dla celów takich utylitarnych warto znać. Natomiast oczywiście, czy musimy wozić? No, na razie nie, ale warto.
Przynajmniej taka mapa nam się nie rozładuje, panie doktorze, ale wyjaśnijmy jeszcze, jak działa ten system GPS, jak powstał i ile potrafi?
System GPS w sumie, zacznijmy od drobnej historii, to znaczy on powstał w ogóle pierwsze satelity to jest 78 rok, natomiast takie powszechne wykorzystanie zaczęło się od lat 80. Oczywiście jego historia jest trochę głębsza niż nam się wydaje, ponieważ sam fakt powstania systemu GPS-u był poprzedzony innymi systemami. W sumie trudno jest sobie w tej chwili wyobrazić, ale w czasach powiedzmy zimnowojennych, kiedy nie mieliśmy globalnych systemów nawigacyjnych, gdzie te systemy w zasadzie polegały na pewnych rozwiązaniach raczej regionalnych, no dla celów wojskowych, a szczególnie dla rakiet Polaris, w które były wyposażone łodzie podwodne Stanów Zjednoczonych, żeby odpowiednio trafiły, no to trzeba było wiedzieć, skąd one wylatują. No i stąd też powstała pewna idea, żeby stworzyć globalny system. I tym globalnym systemem pierwotnie był system Transit, który w sumie był prekursorem takiego systemu GPS-u. Potem były systemy, zresztą system Transit funkcjonował jeszcze do lat 90. Takim następnym prekursorem to w sumie był system, który się nazywał Timation. No i to był system transferu czasu, natomiast jeszcze swoje dołożył system Omega. No i tak, bazując na tej idei, stworzony został system GPS-u, który w sumie skupia w sobie te wszystkie trzy systemy. Natomiast wracając do samej idei, która jest związana z funkcjonowaniem, można powiedzieć, że może skupmy się może na tym pozycjonowaniu, bo to może być najbardziej interesujące.
Tak.
Idea jest bardzo prosta. Z tego powodu, że my możemy sobie łatwo wyobrazić, że jeżeli chcemy wyznaczyć jakiekolwiek współrzędne, no to tak jak to w geometrii bywa, jeżeli w przestrzeni mamy trzy punkty oznanych współrzędnych i z naszego miejsca, który chcemy określić położenie, wyznaczymy odległość do tych trzech punktów, no to oczywiście prostymi związkami matematycznymi wyznaczamy nasze położenie. To jest idea, która została zrealizowana właśnie w systemie satelitarnym. Natomiast idea, od idei do samej realizacji jest wiele problemów. Zacznijmy może od tego, że trudno nam sobie wyobrazić, aby nasz telefon komórkowy w jakiś sposób kontaktował się z satelitą i wyznaczał odległość. No bo w sumie jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego typu rozwiązania, polegające na tym, że jeżeli my mamy wyznaczyć jakąś odległość, to bierzemy taki prosty dalmierz, nazwijmy go dalmierzem laserowym, przyciskamy przycisk, tam wtedy wylatuje impuls, który się odbija od ściany i przychodzi do nas. No i bardzo prosto wyznaczamy odległość. Natomiast w systemie satelitarnym trudno jest sobie wyobrazić, że nasz telefon komórkowy, który zawiera moduł GPS-u, wysyła jakiś sygnał do satelity i po odbiciu wraca do nas. To niestety niemożliwe. Stąd też idea takiego pomiaru odległości bazuje na pewnym rozwiązaniu, które jest tylko w jedną stronę. To znaczy, nasze odbiorniki są tego typu, takim radiem w sumie, które tylko odbierają. No i teraz jest sytuacja tego typu, że jak tu pomierzyć odległość? Zresztą my sobie mało wyobrażamy, że w sumie nasz telefon komórkowy mierzy odległość do anteny satelity. A tak rzeczywiście jest. Ta idea pomiaru odległości bazuje na pewnej ciekawej funkcji polegającej na tym, że satelity generują do nas sygnał. Sygnał taki, można powiedzieć, binarny, zero-jedynkowy. I my w swoich odbiornikach mamy dokładną replikę tego sygnału. Każdy satelita oczywiście nadaje troszkę inny ten kod, taki identyfikator własny. No i teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, że satelita i nasz odbiornik chodzą w tym samym czasie, oczywiście to założenie trzeba będzie potem rozwinąć, to i w tym samym czasie jest generowany sygnał, taki sam sygnał na satelicie i u nas w odbiorniku, no to wiadomo, że ten sygnał z satelity przyjdzie trochę później. No jeżeli sobie to zestawimy tak razem, policzymy ile tych bitów jest przesunięcia, wymnożymy to razy tam prędkość tego, czas tego bitu, no i oczywiście wymnożymy to przez prędkość, to otrzymamy odległość. I to jest cała idea. Oczywiście ta idea w technice jest troszkę bardziej skomplikowana, no bo zrobiliśmy tutaj małe założenie takie, że czas satelity i czas odbiornika są takie same, co w sumie nie są takie same. Natomiast oczywiście to jest również rozwiązane. No ale wracając do tej pozycji. To jest sposób pomiaru odległości stosowany właśnie w technice GPS-u, taki podstawowy, można powiedzieć, nawigacyjny. Natomiast jeszcze pozostaje drugi problem. Problem, od którego punktu w przestrzeni został ten sygnał pomierzony. To znaczy, z którego punktu w przestrzeni, jakie są jego współrzędne, z których ten sygnał został wysłany.
Tak.
No i tutaj ten problem został inaczej rozwiązany. Otóż trzeba zauważyć jedną rzecz. Satelity są takimi obiektami mocno ruchomymi. To znaczy te
satelity. A ile tych satelitów jest, panie doktorze?
Jeżeli chodzi o system GPS-u, to jest ich w tej chwili 32, z czego operacyjnych jest 30. Oczywiście możemy za chwilkę wrócić do samej konstrukcji i konstelacji, ponieważ jest to też ciekawe zagadnienie, bardzo interesujące rozwiązania zostały tam wprowadzone. Oczywiście my jako użytkownicy nie widzimy wszystkich 32 czy 30 satelitów samego systemu GPS-u, bo jeszcze pewnie sobie powiemy o innych systemach. Natomiast my widzimy tylko część tej konstelacji. Najczęściej to w tej chwili to zauważamy, a nawet do 10 satelitów jednocześnie. Stąd też jest ich sporo.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF 24.
W tym tygodniu doktor inżynier Marcin Czołucha z Wojskowej Akademii Technicznej wyjaśnia nam, jak działa system GPS i do czego on służy. Panie doktorze, mówił pan przed chwilą o satelitach.
I ponieważ te satelity są jednak bardzo szybkie, no to nie wyobrażamy sobie, żeby one nadawały swoją pozycję. W związku z tym to rozwiązanie bazuje na tym, że oprócz tej podstawowej informacji, która jest identyfikacją satelity, satelita nadaje drugą informację, w której zawarte są parametry ruchu. One są popularnie zwane parametrami keplerowskimi, zresztą od nazwiska znanego astronoma Keplera. No i te właśnie parametry ruchu opisują ślad satelita, dokładnie trasę satelity wokół Ziemi. Oczywiście też jest z tym związanych wiele niuansów, ponieważ żeby dobrze znać naszą pozycję, musimy bardzo dobrze znać położenie satelity. Niestety ruch satelity jest bardzo zmienny, w związku z tym takie efemerydy, czy te parametry keplerowskie muszą być modyfikowane co 2 godziny i tak się dzieje w systemach. Stąd też i odbiornik, rejestrując takie parametry, które idą właśnie z części satelitarnej, jest w stanie wyznaczyć pozycję satelit na podstawie właśnie tych parametrów. I oczywiście czas emisji jest też znany, bo to jest też pewna technika, która pozwala na odbiornikowi jak gdyby odkryć, czy znaleźć czas emisji. No i tutaj mamy już w zasadzie całą ideę zrealizowaną, ponieważ w przestrzeni mamy satelity określonych współrzędnych, mamy również odległość do satelitów, no i pewną konstrukcją matematyczną, która się nazywa wcięciem, wyliczamy nasze położenie.
A z jaką prędkością porusza się ten sygnał z satelitów?
To jest prędkość światła. W związku z tym to jest... Oczywiście tutaj pan dotknął takiego dosyć ważnego tematu z tego powodu, że satelity są oddalone od Ziemi o 20 tysięcy kilometrów. W przybliżeniu z tego powodu, że 20 tysięcy kilometrów od powierzchni Ziemi to jest system GPS-u. Inne są trochę w innej odległości. Natomiast ten sygnał, idąc z takiej odległości, przechodzi przez pewne warstwy atmosfery, które powodują zakłócenie tego sygnału. I to jest bardzo popularny błąd zwany błędem jonosfery, gdzie ten sygnał jest opóźniany. Zresztą warto nadmienić, że ta odległość, o której ja wcześniej wspominałem, tak w literaturze nie nazywa się odległością geometryczną czy odległością, natomiast nazywa się prawie odległością czy pseudoodległością. Ano właśnie z tego powodu, że w niej jest szereg błędów, które odbiornik musi rozwiązać. I dla przykładu to opóźnienie wywołane właśnie jonosferą jest rozwiązywane na zasadzie takiego, w najprostszym przypadku na zasadzie modelu. Mamy w odbiorniku zapięte pewne algorytmy, które jak gdyby symulują taką jonosferę. Jednocześnie satelita oprócz swoich parametrów dostarcza nam parametry właśnie tej jonosfery. No i w ten sposób odbiornik sobie dolicza odpowiedni czas wynikający z opóźnienia właśnie w tej warstwie.
Panie doktorze, pod koniec marca w Polsce był pan profesor Bradford Parkinson z Kalifornijskiego Uniwersytetu Stanforda, nazywany ojcem systemu GPS, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Czy to jest człowiek, który może mówić: zmieniłem świat?
Oj, zdecydowanie tak. Znaczy, tak jak chciałbym przypomnieć, że w zasadzie GPS, którego twórcą właśnie był pan profesor, jest następcą paru systemów. W związku z tym jest osobą czołową, natomiast nie należy zapominać o wielu, wielu innych osobach, które tam w tym uczestniczyły. Oczywiście bardzo często widzimy osoby, które jak gdyby odpowiadają za całość, natomiast ja bym złożył hołd również i innym osobom, które tam w tle są.
Czy my Polacy też mieliśmy udział w konstruowaniu tego systemu? Czy może teraz mamy jakieś...
No nie do końca. Z tego powodu, że trzeba pamiętać, założenia systemu to jest 73 rok.
Żelazna kurtyna.
Żelazna kurtyna, różne historie z tym związane. No i w związku z tym my jakoś tak dostępu do tej technologii nie mieliśmy. Zresztą w ogóle o tej technologii, ta technologia została uwolniona dopiero pod koniec lat 80. Zresztą wynikało to z incydentu lotniczego. Ja przypomnę, że został zestrzelony samolot koreańskich linii lotniczych nad zastrzeżonym terenem wtedy jeszcze Związku Radzieckiego, wynikający z błędu pilotów. No i wtedy to było w zasadzie taka oficjalna przyczyna, dlaczego ten system GPS-u został uwolniony, jak to się mówi, uwolniony dla środowiska cywilnego, bo do tej pory on był cały czas pod jurysdykcją wojskową, zresztą do tej pory jest.
No i całe szczęście, że został uwolniony. Panie doktorze, no właśnie, a jak wyglądają konkurencyjne systemy? Rosjanie czy Chińczycy mają swoje odpowiedniki, ale także Europa rozwija Galileo.
Tak, no może chronologicznie zacznę i to następco, jak gdyby drugim systemem, który powstał w zasadzie 5 lat już po systemie GPS-u jest system GLONASS. To jest odpowiednik właśnie GPS-u. Zresztą jakby tak się dobrze przyjrzeć, to i Związek Radziecki w tamtym czasie również miał swój odpowiednik systemu Transit, on się nazywał Cykada. Mhm. Bardzo, bardzo tajny system. Natomiast oczywiście GLONASS powstał właśnie mniej więcej 5 lat po GPS-ie. Troszkę na innych założeniach. Tam z uwagi na jednak barierę technologiczną, parę rozwiązań, szczególnie jeżeli chodzi o tak zwaną modulację sygnału, zostały inaczej wprowadzone. Zresztą to się, jak to się mówi brzydko, ciągnie do tej pory. To znaczy Rosjanie obecnie zmieniają już swój system na tak zwane kodowanie CDMA, natomiast oczywiście te pozostałości konstrukcji, które zostały założone jako pierwotne, no niestety są do tej pory. Zresztą to ma swoje konsekwencje zarówno w budowie odbiorników, jak i w takich różnych szczegółach technologicznych. Jeżeli chodzi o status bieżący GPS GLONASS-a, to jest system, który funkcjonuje tak samo. To znaczy ilość satelitów, które są w tej chwili, to jest powyżej 24. Już dokładnej ilości nie podam. Natomiast jest on w dalszym ciągu funkcjonujący. Jeżeli chodzi o poziom dokładności, można powiedzieć, że jest porównywalny, aczkolwiek gorszy, gdyż w przypadku GPS-u można mówić o 5 metrach dokładności właśnie tego systemu nawigacyjnego kodowego. Natomiast w przypadku GLONASS-a jest to zdecydowanie blisko 10 metrów.
No to bardzo duża różnica. A czy te systemy są w stanie współpracować ze sobą, albo czy my jesteśmy w stanie korzystać z systemu GLONASS czy Beidou?
Tak, oczywiście. To znaczy jest pewne uzgodnienie polegające na tym, że co do szczegółów technicznych każdy system nadaje nie jedną informację, tylko parę informacji. Natomiast została ustalona taka wspólna informacja, tak zwana częstotliwość L1, ona jest w granicach 1,5 GHz, która będzie wspólna dla wszystkich odbiorników w systemie otwartym. To znaczy, że jest uzgodnienie polegające na tym, że w każdym systemie będzie informacja otwarta, zarówno właśnie GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. I z tego my korzystamy jako informacji nawigacyjnej. Natomiast oczywiście w przypadku bardziej skomplikowanych odbiorników, tych, które są przeznaczone dla obsługi geodezyjnej, korzystamy również z innych częstotliwości, które dają nam dużo więcej informacji, no i pozwalają na lepsze rozwiązanie dokładnościowe. Tutaj mówimy o już centymetrach.
No to niebywałe. Dokładność co do centymetra to jest naprawdę niewyobrażalne wręcz.
To znaczy, tutaj by trzeba trochę się zanurzyć w szczegóły, natomiast ja bym jeszcze na chwilę wrócił do tych systemów, ponieważ warto by było wspomnieć o innych systemach, to znaczy najbliższe w sumie naszemu sercu i poniekąd kieszeni jest system Galileo, z tego powodu, że w naszych podatkach częściowo jest to przekazywane, są pieniądze na ten system, zresztą jeden w zasadzie najdroższy system w Unii Europejskiej i troszkę żałuję, ale jego powiedzmy tak mało znany jest, natomiast jest moim zdaniem najlepszy ze wszystkich systemów. No, mogę technicznie udowodnić, że on jest najlepszy. To jest, zresztą wynika to z tego, że powstał stosunkowo niedawno z tego powodu, że pierwszy satelita to jest 2005 rok tak naprawdę, on zaczął funkcjonować w 2016. Natomiast doświadczenia z innych systemów pozwoliły na to, że ten system jest naprawdę znakomity. No dużo by opowiadać, ponieważ ja wspomniałem, że systemy satelitarne jako takie dają nam właśnie te trzy parametry PNT, natomiast oczywiście same satelity są wyposażone jeszcze w dodatkowe funkcje. Może ja chwilę wrócę do GPS-u z tego powodu, że GPS dodatkowo jest, satelity GPS-u są dodatkowo wyposażone w takie trzy czujniki wybuchów jądrowych. To jest, no skąd wiemy, że odbyły się jakieś próby jądrowe? Właśnie system GPS-u dostarcza nam te informacje. Natomiast, ponieważ zacząłem od Galileo, Galileo z kolei jest systemem, który ma na swoim pokładzie, satelit na swoim pokładzie odbiorniki tak zwanego systemu COSPAS-SARSAT. Jest to system ratownictwa, zresztą no, pochodzący z lat w sumie 70. Natomiast poprzez zastosowanie możliwości odbioru częstotliwości ratowniczych w ogóle cały system COSPAS-SARSAT dostał, powiedzmy, nowej jakości. To jest bardzo specyficzny system, zresztą wykorzystywany w tej chwili coraz częściej, no bo statystyki podają, że w sumie dzięki temu systemowi rocznie około 3000 osób jest po prostu ratowanych w sytuacjach, powiedzmy, takich no, niebezpiecznych w sumie. No może my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do warunków europejskich, gdzie nasze samochody muszą być wyposażone w system ECOL, mamy cały czas 112. Natomiast jeżeli pojedziemy gdzieś w rejony, gdzie tego nie ma, no to w przypadku jakichkolwiek incydentów, no system COSPAS-SARSAT, który jest właśnie takim systemem określonym jako SAR, Search and Rescue, jest w sumie, można powiedzieć, jeden z niewielu, który pozwala na identyfikację jakichś incydentów. Zresztą to jest system obowiązkowy dla okrętów, łodzi, no i wielu, wielu innych elementów, które wymagają po prostu urządzeń.
I dzięki nim możemy podróżować i czuć się bezpieczniej.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF24.
Dzisiaj w Wykładzie Otwartym w Radiu RMF24 rozmawiamy o systemie GPS. Z nami cały czas na łączach pan doktor inżynier Marcin Szołucha, Wojskowa Akademia Techniczna. Panie doktorze, a jak ten podział wygląda na świecie? Większość krajów korzysta z GPS-a?
Tak, to znaczy no, to uzależnienie nie jest tylko i wyłącznie domeną Europy. W zasadzie poprzez to, że systemy transmisyjne wykorzystują właśnie tą synchronizację czasu, no to GPS jest takim najpopularniejszym. Zresztą wynika to z dosyć prostej zależności, gdyż jest najstarszym systemem. Najwięcej modułów powstało. Oczywiście obecne systemy GLONASS, Galileo, BIDO również jak gdyby do tych systemów są tworzone moduły i oczywiście z nich się korzysta. Natomiast w ogóle jakbyśmy tak popatrzyli na uzasadnienie, dlaczego tyle systemów nagle powstało, to wynikało z tego, że pierwotnie GPS, który właśnie dostarczał tych usług i do tej pory jest pod bardzo ścisłą kontrolą wojskową, w związku z tym tam istnieje możliwość powiedzmy degradacji sygnału, nawet wyłączenia sygnałów, zresztą to się wykonuje w rejonach konfliktu, gdzie nie chcemy, żeby powiedzmy adwersarze wykorzystywali nasz system, to kraje, które postanowiły być niezależne od systemu, właśnie wytworzyły te systemy, czyli te cztery systemy. To jest taki efekt właśnie tego raz, że uzależnienia, dwa, kontroli wojskowej.
Panie doktorze, wracając jeszcze na chwilę do satelitów, jak często się wymienia te satelity od GPS-a na przykład?
No, początkowo, jeżeli patrzymy przez historię, czyli lata, koniec lat 70., 80., to czas życia satelity sięgał mniej więcej od 5 do 7 lat. Natomiast oczywiście, jak technologia nam trochę pozwoliła na to, ten czas życia satelitów wzrasta do 12-17 lat. I to tak może anegdotycznie, najdłużej funkcjonującym satelitą w systemie GPS-u był satelita nomen omen 13. Funkcjonował 20 lat, zanim nie został, jak to się mówi, decommissioned, czyli po prostu zdjęty z funkcjonowania. Jeżeli byśmy przyjrzeli się, powiedzmy, no, temu najbardziej znanemu systemu GPS, to w tej chwili wynoszone są satelity numer 68 bodajże, nie pamiętam, ale powyżej 60, czyli od tego samego czasu, czyli przez te 40 lat już ponad 60 satelitów zostało umieszczonych na orbicie. To znaczy, jeszcze tak chciałbym nadmienić, że ma to swój sens. Oczywiście czas życia satelity to jest pierwsza sprawa, natomiast jeżeli chcemy cokolwiek zmodernizować w systemie, a ta modernizacja jest cały czas dokonywana, no to bez wymiany satelitów nie jest to możliwe.
Dlatego między innymi taki system jest bardzo drogi. Panie doktorze, a jaka jest przyszłość GPS-a? Będzie coraz dokładniejszy, czy może zastąpi go jakiś inny system?
Nie słychać, żeby jakikolwiek system zastąpił GPS. Tak znowuż wracając do pewnych ciekawostek związanych z systemem GPS-u, to w samych założeniach system GPS-u miał funkcjonować 1024 tygodnie.
Tylko?
Tak, tylko. Takie było założenie, jeżeli chodzi o tam, powiedzmy, taki rejs na satelicie mierzący ilość tygodni funkcjonowania. Natomiast oczywiście sprawił nam pewną niespodziankę, ponieważ to jest w ogóle system bitowy, w związku z tym przekroczenie 1024 bitów powoduje wyzerowanie tego licznika. No i pierwszy właśnie taka sytuacja była bardzo dużym zagrożeniem z tego powodu, że nie wiadomo było, jak zareagują odbiorniki, których już było dosyć sporo na świecie, oczywiście stanowiły podstawę nawigacji, powiedzmy, morskiej czy lotniczej. I to był tak zwany rollover. Oczywiście rollover pierwszy minął, nastąpił drugi rollover, a system funkcjonuje w dalszym ciągu. Te doświadczenia właśnie zostały uwzględnione w systemie Galileo i już system Galileo nie ma takich niebezpieczeństw. Odpowiedni rejestr został zawarty, odpowiednio duży. No i odpowiadając dokładnie na to pytanie, nie spodziewamy się rozbudowy następnego systemu, bo już te cztery, które funkcjonują, są naprawdę dużym nasyceniem rynku.
To już tak na zakończenie, panie doktorze, dlaczego świat bez systemu GPS wyglądałby zupełnie inaczej?
Oj, zdecydowanie by wyglądał inaczej. Raz, że nasze porozumiewanie się, czyli systemy transmisyjne, nie miałyby tych możliwości przesyłowych, to jest raz. Dwa, że bardzo mocno to uzależnienie polega na tym, że w wielu, wielu urządzeniach, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, te moduły są zawarte. No i nie mówiąc już o wszelakiej mobilności osób, które mogą bardzo łatwo wyznaczyć czas dojazdu, można sobie bardzo łatwo zaplanować, kiedy co zrobimy, co też nie jest bez znaczenia dla ogółu gospodarki, bo przecież tutaj czas to jest ważna sprawa.
Czas to pieniądz. Panie doktorze, no jakie jest największe zagrożenie dla systemu GPS i dla w ogóle tych systemów satelitarnych?
Zagrożenie oczywiście jest to sygnał dosyć słaby, w związku z tym stosunkowo prosty, może nie tyle prosty, co podatny na zakłócenia. Zresztą każdy system, obojętnie czy to radarowy, czy każdy system radiowy jest możliwy do zakłócenia. Oczywiście są też i metody przeciwdziałania temu. To, co stanowi tak dla nas jakieś medialne rozwiązanie, to też nie do końca jest wiadomo, czy to na pewno jest zakłócenie, ponieważ możemy to skojarzyć bardzo łatwo z burzami geomagnetycznymi, które w tej chwili nawet były nad naszym rejonem. Nawet były, podobno można było zorzę polarną oglądać, co w sumie jest bardzo silnym zakłóceniem pola magnetycznego. Też można z tym kojarzyć.
A takie bardzo mocno zachmurzone niebo, to też jest duże zakłócenie?
Nie w żaden sposób. To znaczy
Las? Gęsty las?
Gęsty las, tak. Tu właśnie kłania się pewna rzecz, ponieważ ten sygnał, który przychodzi z satelity, my powinniśmy mieć go bezpośrednio, tak jest, można kolokwialne określenie, z czystego nieba. Aha. No i teraz, jeżeli znajdujemy się, powiedzmy, w takim kanionie urbanistycznym, takie ładne określenie, tak, gdzie mamy dookoła budynki, ten sygnał jest wielokrotnie odbijany i to powoduje zjawisko tak zwanej wielościeżkowości. To z kolei generuje dużo większe błędy samego rozwiązania, o ile nie potrafi zablokować zupełnie odbioru. Natomiast te obawy początkowo, które były, kiedy funkcjonował sam system GPS-u z GLONASS-em, troszkę już mijają z tego powodu, że liczba satelitów widocznych z czterech systemów jest bardzo duża. W związku z tym spodziewam się, że właśnie w takich rejonach spadnie nam dokładność, ale czy całkowicie wyeliminuje możliwość odbioru? No jest też, oczywiście wszystko zależy od sytuacji i od środowiska, natomiast duże, mniejsze niebezpieczeństwo w tej chwili jest, że w ogóle pozbawimy się nawigowania właśnie w takich rejonach.
A duża ilość, ogromna ilość odbiorników GPS na Ziemi nie jest jakimś problemem? Na przykład w miastach?
Nie. Z tego powodu, że tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, jest to radio, czyli po prostu odbieramy. Jeżeli każdy może odbierać radio, to każdy może odbierać sygnały satelitarne. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o te rzeczy. W związku z tym, ponieważ możemy sobie to bardzo łatwo porównać do radia, no to miliony bez problemu.
Radio to dobra rzecz, panie doktorze. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w radiu RMF 24. To była wielka przyjemność, panie doktorze. Z nami był pan doktor inżynier Marcin Szołucha z Wojskowej Akademii Technicznej, specjalista w zakresie nawigacji satelitarnej i inżynierii satelitarnej. Jeszcze raz bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.